W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi państwu Dorota Niebrzydowska. Dla tych, którzy się interesują siatkówką, to mówię, że Polacy z Japonią wygrywają 1-0. Ale my dzisiaj zupełnie inne tematy poruszać będziemy w audycji Masz Prawo. A najpierw przedstawię gości. Pani Barbara Gruszewska, kierownik Wydziału Świadczeń Białostockiego KRUS. Pani Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS Województwa Podlaskiego. I pani Teresa Fiedorczuk, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych, również z białostockiego ZUS-u. No i co? Od wczoraj w zasadzie weszły w życie przepisy, tak kolokwialnie mówiąc, 500+ dla niesamodzielnych. I zacznijmy od tego, wyjaśnijmy, co to znaczy niesamodzielnych, niepełnosprawnych, dorosłych niepełnosprawnych. Przeróżne definicje pojawiają się w mediach i skracają tę nazwę tej ustawy, wprowadzając, myślę, troszeczkę w błąd. To dla niepełnosprawnych, niesamodzielnych, niezdolnych, dla kogo to świadczenie 500+.
Dzień dobry przede wszystkim. Tak, jest to świadczenie, które obowiązuje już od wczoraj i faktycznie przyjmujemy wnioski, jak i ZUS, tak i KRUS. Pewnie pełne sale obsługi klientów, ale nie o tym. Chcielibyśmy właśnie najbardziej wyjaśnić to, o co pani redaktor pyta. Czyli dla kogo to świadczenie? A to świadczenie jest dla osób niesamodzielnych. Często jest mylone właśnie z tym pojęciem osoby niepełnosprawne. Osoba niepełnosprawna, która posiada orzeczenie nawet o znacznym stopniu niepełnosprawności, owszem, może ubiegać się o tego typu świadczenie, ale musi pamiętać o tym, że będzie musiała stanąć przed lekarzem orzecznikiem i zostać przebadana. I gdy dopiero uzyska orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, czy to w związku z pracą, czy z pracą w gospodarstwie rolnym, czy też ze służbą wojskową, wówczas będzie miała prawo do tego świadczenia 500+ dla niesamodzielnych, ale oczywiście musi spełnić jeszcze inne warunki, bo to nie jest koniec.
Zacznijmy od tego pierwszego, który tutaj jest taki najważniejszy i wzbudzający może, no nie powiem, że kontrowersje, ale taki wiele nieporozumień. Więc zacznijmy od tego. Czy są takie osoby, które mają już te zaświadczenia o tym, że są niezdolne do samodzielnej egzystencji? Bo to tak się nazywa ustawa, tak?
Są jak najbardziej i są to przede wszystkim osoby, które pobierają już świadczenia z tych wszystkich instytucji. Czyli są to bądź renciści, bądź też nawet emeryci, którzy pobierają dodatki pielęgnacyjne. Oni mają orzeczone niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wówczas badani nie będą musieli być.
Dodatki pielęgnacyjne po 75 roku życia?
To nie ten dodatek.
To nie ten.
Dodatek pielęgnacyjny, który przysługuje emerytowi po ukończeniu 75 roku życia, jest przyznawany z urzędu. Taki emeryt nie musi składać do nas żadnego wniosku, otrzymuje taki dodatek bez samodzielnego działania. Po prostu dostaje w miesiącu, w którym kończy 75 lat, decyzję z przyznaniem takiego dodatku i nie ma orzeczenia o żadnej niezdolności.
Czyli to nie ta osoba.
Nie. Te osoby też mogą się ubiegać, jeżeli faktycznie są niezdolne do samodzielnej egzystencji, czyli tak naprawdę potrzebują opieki i pomocy innej osoby w takich normalnych czynnościach życiowych. Mogą złożyć taki wniosek, ale muszą być świadome tego, że mimo płaconego przez nas, czy też przez KRUS, tego dodatku będą przebadane.
Czyli ten zasiłek pielęgnacyjny, o którym pani mówi, który jest warunkiem do tego, żeby takie świadczenie otrzymać, to jest zupełnie inna historia i nie jest związana z wiekiem. To już właśnie taka osoba, żeby ten zasiłek otrzymać, ma zaświadczenie, została przebadana przez lekarza i już wiadomo, że ona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.
Tak, ma na to dokument.
Ma dokument. Jeszcze ktoś ma taki dokument? Na pewno... Wszyscy niepełnosprawni takich dokumentów nie mają.
Na pewno nie, ponieważ osoby niepełnosprawne, które korzystają z różnego rodzaju pomocy, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mogą mieć orzeczenie właśnie o jakimś stopniu niepełnosprawności, o umiarkowanym, znacznym, lekkim. Te dokumenty niestety nie uprawniają do tego typu dodatków.
W KRUS-ie renta na przykład rolnicza też nie jest uprawniająca do tego typu doświadczeń?
To znaczy się tak, warunkiem do przyznania tego świadczenia przy orzekaniu o niezdolności do pracy, jeżeli świadczeniobiorca otrzymał również niezdolny do samodzielnej egzystencji, wówczas takie orzeczenie jest warunkiem podjęcia wypłaty świadczenia uzupełniającego. A w momencie, kiedy renta jest świadczeniem okresowym, tak, może taki świadczeniobiorca ubiegać się w tym momencie o ustalenie niezdolności do samodzielnej egzystencji dopiero po postępowaniu orzeczniczym. W momencie, kiedy ta niezdolność zostanie stwierdzona przez lekarza orzecznika, wówczas jest podstawą do podjęcia wypłaty takiego świadczenia.
Czyli już wiemy przynajmniej tyle, że osoby niepełnosprawne niekoniecznie muszą mieć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a takie właśnie oświadczenie, kto to wydaje? Lekarze orzecznicy? Tak, czy może lekarz rodzinny, czy może w ogóle inny specjalista? Bo wiem też z doniesień naszych słuchaczy, że do lekarzy rodzinnych zwracają się emeryci i renciści po tego typu zaświadczenia.
Osoba, która będzie musiała być przebadana przez lekarza orzecznika ZUS-u, musi dostarczyć nam wszelką dokumentację medyczną. W tym również zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza rodzinnego, przez lekarza specjalistę, w zależności od tego, gdzie się leczy, w jakich placówkach może otrzymać to zaświadczenie. No i oczywiście wszystkie dokumenty, które potwierdzają badania lekarskie, karty informacyjne z pobytu w szpitalu, wszystka dokumentacja, która pozwoli kompleksowo ocenić, czy rzeczywiście ta osoba jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.
Rozumiem, że na etapie lekarza rodzinnego może się odbyć już ta weryfikacja wstępna i też wcale nie pozytywna, bo ten lekarz prowadzący tę osobę może stwierdzić, że ona jednak nie spełnia tych warunków, tak?
Ale lekarz rodzinny nie
jest lekarzem orzecznikiem.
Orzeczenia odnośnie niezdolności do samodzielnej egzystencji. On owszem wypisuje nam zaświadczenie o stanie zdrowia ze wszystkimi schorzeniami, z chorobami, które osoba posiada, leczy się. Natomiast to, czy ktoś jest zdolny do samodzielnej egzystencji, czy nie, to jest domeną lekarza orzecznika ZUS-u. Ewentualnie, jeśli to orzeczenie nie jest pozytywne, tak jak przy rentach z tytułu niezdolności do pracy, służy temu odwołanie w ramach sprzeciwu i wtedy jest ponownie oceniany ten stan zdrowia przez komisję lekarską ZUS-u.
Myślę jeszcze sobie o takich osobach, które na przykład osiągnęły wiek emerytalny, są być może niezdolne do tej samodzielnej egzystencji, ale nigdy nie występowało żadne orzeczenie, bo i tak otrzymują już świadczenie z tytułu emerytury, więc renta nie byłaby wyższa pewnie w ich przypadku i takie zaświadczenia nie były im potrzebne. To te osoby też będą musiały się udać na te wszelkie badania, tak?
No, jeśli osoba pobierała emeryturę, była chora, nie składała wniosku o dodatek pielęgnacyjny, bo do świadczenia emerytalnego właśnie może być wypłacany dodatek pielęgnacyjny w oparciu o orzeczenie lekarza orzecznika ZUS-u, no to w tej chwili, gdyby chciała uzyskać takie świadczenie, oczywiście oprócz innych tych warunków
zaraz
dochodowych,
o nich powiemy, tak.
To niestety musi przedłożyć nam wniosek o to świadczenie
ale
i
będą
dokumentację lekarską.
Ale będą kolejki u lekarzy orzeczników i w ZUS-ie, i w KRUS-ie i będą na pewno musiały być te badania zrobione w miarę szybko, bo tutaj też terminy są ważne, o czym powiemy za chwilę. 744 22 22 nasz numer telefonu. Pytania, zanim jeszcze o kryterium dochodowym, chociaż na pewno jest bardzo ważne, to pytanie naszej słuchaczki. Często osoby niesamodzielne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, no dotarcie do lekarza orzecznika może być problematyczne. Czy tutaj macie państwo jakieś sposoby na to, żeby temu zaradzić?
To znaczy, tutaj u nas w KRUS-ie przy przyjmowaniu wniosków uczulamy pracowników, którzy przyjmują dokumentację medyczną związaną z postępowaniem orzeczniczym, żeby przyjmować dodatkowo dokumentację oprócz zaświadczenia o stanie zdrowia, czyli tego druku N14. Ostatnie pobyty w szpitalu, jeżeli zaświadczenia wynika, że zainteresowany nie jest w stanie stawić się na komisję, to jest tak jakby do decyzji lekarza orzecznika tutaj, czy to postępowanie na bazie zgromadzonej dokumentacji będzie w formie zaocznej, czy to odbędzie się też wizyta domowa?
W ZUS-ie jest podobnie. Oczywiście pierwsza weryfikacja tego, czy dana osoba będzie badana w oddziale tutaj, czy też na wizycie domowej, czy też orzeczenie będzie wydane zaocznie, to wszystko zależy od dokumentacji, którą osoba przedstawi. Natomiast lekarz, który wystawia zaświadczenie o stanie zdrowia, lekarz leczący, specjalista, tam w tym zaświadczeniu o stanie zdrowia jest taka rubryka, czy osoba jest zdolna do przybycia na badanie lekarskie, czy nie. Jeśli jest informacja
od tym, lekarza,
że osoba nie jest zdolna do przybycia, wtedy tutaj w oddziale główny lekarz orzecznik decyduje o formie badania, czy też na podstawie tej dokumentacji, która jest przedłożona, dlatego cały czas podkreślamy to, aby ta dokumentacja była przedłożona w pełni, czyli wszystkie dokumenty, które mogłyby mieć
wymieniajmy
wpływ
na... Wymieniajmy te dokumenty.
Karty informacyjne, tak? To jest przede wszystkim z badania leczenia. No i oczywiście zaświadczenie o stanie zdrowia, z rozpoznaniem, z informacją od lekarza leczącego, czy też lekarza specjalisty, który stwierdza w tym orzeczeniu, w tym zaświadczeniu po prostu, jakie schorzenia, czy jakie choroby dana osoba posiada. I tutaj główny lekarz orzecznik, tak jak pani, tak jak chcemy tutaj pani odpowiedzieć właśnie na to pytanie, decyduje o tym, czy dana osoba właśnie będzie orzeczenie wydane zaocznie, czy też będzie po prostu wizyta domowa lekarza orzecznika w miejscu, w którym osoba przebywa.
I teraz pytanie zasadnicze. Kto może złożyć taki wniosek o wypłatę tego świadczenia, jeżeli my cały czas mówimy o osobach niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli też takich, które no raczej nie sądzę, żeby przyszły do ZUS-u czy do KRUS-u z wnioskiem i złożyły ten wniosek w swoim imieniu i za siebie i dla siebie.
Zdarza się, że takie osoby również nas odwiedzają, bo po prostu chcą nawet wyjść z domu, mają dobry kontakt ze środowiskiem i dla nich to jest też pewien moment rehabilitacji, kiedy wyjdą, odwiedzą nas.
Ale to nie świadczy już o tym, że są zdolne do egzystencji.
Nie, absolutnie. To, że przychodzą osobiście, wcale nie znaczy o tym, że zostanie im to świadczenie odmówione. Wręcz przeciwnie. Te osoby mogą jak najbardziej przyjść same, ale oprócz tego może złożyć opiekun prawny, opiekun faktyczny, bądź też pełnomocnik. Są u nas udostępnione na sali obsługi klienta druki, które są do wypełnienia, do jednorazowego złożenia wniosku, bądź druki do pełnomocnictwa, to są druki PEL, gdzie osoba przychodzi, pobiera taki druk, wypełnia go, podpisuje go osoba, której ten wniosek dotyczy, bądź też czasami zdarza się, że taka osoba nie może się nawet podpisać, bo stan zdrowia tych osób jest bardzo różny. Wówczas na podstawie dokumentu tożsamości tej osoby oczywiście takie wnioski są przyjmowane.
Bo my nie mówimy tutaj o emerytach i rencistach tylko, prawda?
Oczywiście.
To osoby, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, to wcale nie muszą mieć ponad 60 i 65 lat. To mogą być młodzi ludzie również, prawda? To właśnie, dla kogo jest to świadczenie? Poza tym już wiemy, że dla osób, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. No to dodatkowe warunki, jeszcze zanim przejdziemy do kryterium dochodowego.
Tym warunkiem właśnie, o którym żeśmy już mówili, to jest ta niezdolność do samodzielnej egzystencji. Poza tym taka osoba musi być przede wszystkim pełnoletnia, musi zamieszkiwać na terenie Polski, a także tutaj wchodzi w grę właśnie to kryterium dochodowe. Wszystkie świadczenia, które są wypłacane z środków publicznych, nie mogą przekroczyć łącznej kwoty 1600 zł brutto. Jeżeli ta kwota zostanie przekroczona, wówczas takie świadczenie nie przysługuje. A z kolei, jeżeli mieści się w granicach między 1100 zł a 1600 zł, wówczas ona funkcjonuje jako uzupełnienie do 1600 zł. Więc to jest...
500 plus niekoniecznie może
niekoniecznie
być 500
plus. Tej 500 plus może wynieść nawet parę groszy, parę złotych, bo to jest uzupełnienie do 1600 zł. Jeżeli ktoś na przykład pobiera świadczenia ze środków publicznych, które łącznie wynoszą 1400 zł, to dostanie tylko 200 zł. Może się zdarzyć też tak, że dostanie złotówkę albo nawet mniej, bo to jest uzupełnienie do danej górnej granicy.
Rozumiem. Te 1600 zł, 1100 zł, o których mówimy, to będę tutaj powtarzać to często. To jest kwota brutto, żeby państwo też mieli świadomość, że to nie jest to, co przychodzi do banku lub też to, co przynosi listonosz, tylko to, co mają państwo na decyzji, czy z ZUS-u, czy z KRUS-u. I to jest ta pierwsza kwota do potrącania wszystkiego rodzaju świadczeń. No a przekroczenie tego 1600 o złotówkę.
Przekroczenie 1600 zł skutkuje tym, że taka osoba dostanie niestety od nas odmowę.
Powiedziała pani, że są to pieniądze, które są wypłacane ze wszystkich instytucji państwowych, czyli to może być renta, mogą być jakieś świadczenia z MOPR-u bądź z MOPS-u, tak? Jakieś zapomogi tego typu, historie?
To są świadczenia wypłacane ze środków publicznych, więc tak jak już mówiliśmy, może być to renta, może być to emerytura, może być to świadczenie kompensacyjne, może być to emerytura pomostowa, ale również może być zasiłek stały z opieki społecznej, zasiłek okresowy z opieki społecznej, więc to nie są, to jest numerologicznie wymieniony katalog, który jest zamieszczony na naszej stronie internetowej.
Zaczynam się czuć jako niezdolna do samodzielnej egzystencji, jak tego słucham.
To są 64 pozycje, które właśnie stanowią ten przychód.
kto to rozczyta i przeczyta. No mam nadzieję, że są tacy, którzy pomogą osobom, które mogą ubiegać się o takie świadczenia. Rozumiem, że u Państwa w instytucjach można wszelkiego rodzaju informacje uzyskać. I
na bieżąco i na stronach internetowych.
I na stronach internetowych. Wniosek skomplikowany.
Wniosek, nawet jeżeli komuś się wyda skomplikowany, to nie należy się tym przejmować, ponieważ osoby, które pracują u nas na sali obsługi klienta, są na tyle pomocne, że jeżeli będą jakiekolwiek pytania, to zawsze na pewno pomogą uzupełnić, wręcz wskażą, czego brakuje, co jeszcze należy dołączyć i jakie dane należy jeszcze uzupełnić. Więc mimo tego, że wniosek jest dość obszerny, bo faktycznie zawiera on 4 strony, ale nie jest aż tak strasznie skomplikowany, żeby nie móc go wypełnić przy pomocy naszego pracownika.
Prosto, tak lub nie, tam się wpisuje, tak? Nie, tak, dużo więcej informacji trzeba. Dobrze, nie będę na razie brnęła w to. Mimo tych 64 punktów, które wchodzą na pewno w tę pomoc publiczną, czyli pieniądze otrzymywane, publiczne pieniądze otrzymywane, czy są takie, które nie wchodzą do tego kryterium dochodowego? Czy mogą? Są jakieś?
Oczywiście,
tak?
I to przede wszystkim...
Darowizny.
Nie wchodzi... Żadne pieniążki, które są wypłacane jednorazowo, przede wszystkim nie wchodzą. Jeżeli ktoś otrzyma, dajmy na to, zasiłek pogrzebowy, czy jakieś jednorazowe świadczenie, to nie wchodzi na pewno. Co ważne, nie wchodzą też żadne dochody uzyskiwane z tytułu pracy, najmu. Więc to jest też pozytywne. Nie wchodzi również renta rodzinna, ale tu należy pamiętać o tym, że to jest tylko i wyłącznie renta rodzinna, która jest przyznana dla dziecka po śmierci rodzica, które stało się niezdolne do pracy. Taka renta rodzinna dla wdowy po zmarłym mężu niestety wchodzi do tego przychodu. Tak.
Dla miłośników siatkówki 2-0 Polska-Japonia, więc dobrze idzie naszym siatkarzom. A ja się wczytałam w 64 punkty, które wchodzą do kryterium dochodowego. To taki katalog. Proszę Państwa, nie jest tak źle. Można wszystko zrozumieć. Napisane jest bardzo prostym językiem i naprawdę tylko przeanalizować i sprawdzić. Państwo mają pytania bardzo konkretne i jedno na jednym bardzo konkretnym przykładzie prześledźmy rzeczywiście tę sytuację. Otóż słuchacz nam mówi, że jego mama ma lat 92, 1300 zł otrzymuje świadczenia, no, emerytury bądź renty, leży, pan przy niej musi wszystko robić i teraz, no właśnie, no to chyba w gestii pana jest to, pan jest synem, żeby zadbać o to, żeby to świadczenie mamie zostało przyznane. Bo świadczenie będzie przyznane mamie, nie opiekunowi, prawda?
Oczywiście to przysługuje osobie uprawnionej, wnioskującej o to świadczenie. Jeśli osoba jest w takim tutaj stanie, jak pan nam opisał, no to można złożyć wniosek o to świadczenie, o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Świadczenie o stanie zdrowia, jeśli mama nie ma orzeczenia o niezdolności do samodzielnej
egzystencji. Ma niepełnosprawności, jak pan mówi.
O niepełnosprawności właśnie to orzeczenie nie daje podstawy do przyznania tego świadczenia uzupełniającego. W związku z tym trzeba by było po prostu skierować swoje kroki do lekarza rodzinnego, czy też specjalistów, w zależności od tego, gdzie mama leczyła się, czy leczy się. Takie zaświadczenia powinny być wystawione. No i oczywiście to, co mówiłam wcześniej, jeśli osoba nie jest zdolna do przybycia na badanie, w tym zaświadczeniu musi być taka informacja od lekarza, że nie jest zdolna do przybycia tutaj, na przeprowadzenie tego badania. Wówczas, tak jak mówiłam, może być to wizyta, orzecznik w domu, ewentualnie zaocznie tak to orzeczenie wydane na podstawie tej złożonej dokumentacji. Poza tym tutaj, jeśli chodzi o te kryterium dochodowe,
no
mówiliśmy
właśnie
o tym kryterium dochodowym, że to musi być co 1600 zł
brutto.
To jest taka górna granica tego kryterium dochodowego. Tutaj pan mówił o 1300 zł.
Ale na rękę.
Na rękę. Myślę, że to jest z dodatkiem pielęgnacyjnym,
tak,
który jest wypłacany z tytułu wieku. W związku z tym tak przypuszczam, że to świadczenie
jest niższe.
Byłoby, gdyby jest orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji, to jest niższe niż te 1600 zł. Także na pewno może to nie byłoby 500, ale to byłaby różnica między tym świadczeniem emerytalnym czy tam rentowym brutto, a 1600 zł.
Bo żeby to brzmiało dobrze, zasiłek pielęgnacyjny, ten z tytułu wieku
nie wchodzi do tego dochodu.
Czy żaden? Tylko ten tytuł.
Żaden taki nie wchodzi do tego dochodu, który jest, no, jak gdyby brany do kryterium do przyznania tego świadczenia uzupełniającego. Także tutaj Myślę, jeśli pan złożyłby taki wniosek w imieniu mamy, jeśli mama też nie może stawić się, to może być właśnie pełnomocnictwo wystawione przez mamę do złożenia takiego wniosku. I wtedy będzie
rozpatrzone.
Tak, oczywiście.
Rozpatrzone. Dobrze, są osoby, które przebywają w zakładach opieki społecznej, które nie mają rodziny, które, no właśnie, i kto ma im pomóc, które nie dojdą do tego lekarza, nie dojdą do ZUS-u, no ktoś się nimi opiekuje, a nie zawsze są to, nie zawsze jest to rodzina, prawda?
W stosunku do tych osób, które nie posiadają żadnych członków rodziny, które tak jakby utrzymują kontakt z tą osobą umieszczoną w zakładach opieki leczniczej lub w DPS-ach, to zapewne wypadałoby, żeby to spoczywało na środowiskowych siostrach, które utrzymują kontakt, tak, z tymi pacjentami lub na kierownikach tych jednostek, żeby no, nie zapomnieć jednak o tych osobach, bo to są jednak środki przeznaczone na pielęgnację i na rehabilitację
i tym osobom,
właśnie tak.
Mhm. Więc mogłyby być zwiększone te środki ich, które...
Także w ich imieniu jak najbardziej mogą złożyć wnioski o to świadczenie.
Ale to nie jest ustawowo. Muszą też pełnomocnictwa od tych osób otrzymać, tak?
Tak. Musi
tak, wymagane takie dodatkowe oświadczenie u nas wypełnione, że w imieniu tej osoby składa po prostu, kto składa i że tam sprawuje opiekę, tak? Jeżeli to jest no, tutaj ZOL, no to osoba, która jakby jest no, kierownikiem tutaj jednostki lub no, ta siostra, która jakby no, utrzymuje kontakt.
I wie, że taka osoba rzeczywiście spełnia te wszystkie kryteria. Ja tutaj z danych ZUS-u od pani rzecznik mam, że wśród osób, które pobierają świadczenia z ZUS-u, tylko 33% ma orzeczone, ma to właśnie orzeczenie o tym niezdolności do samodzielnej egzystencji, więc wszyscy inni, którzy będą się chcieli starać, muszą niestety, będą musieli zostać poddani temu badaniu.
Niestety te osoby właśnie muszą dołączyć całą dokumentację medyczną i apelujemy, żeby to była dokumentacja dołączana przede wszystkim w oryginale, ponieważ to bardzo uprości sprawę naszym lekarzom, orzecznikom. Bo jeżeli dokumentacja będzie pełna, będzie jej naprawdę na tyle dużo, że lekarz, orzecznik będzie mógł wydać orzeczenie bez badania bezpośredniego, wówczas taka osoba nawet nie będzie musiała się do nas fatygować, żeby przyjść na tą komisję lekarską. I jeszcze jedna rzecz, o którą chciałam bardzo serdecznie zaapelować. Przede wszystkim wypełniając wniosek, prosimy o podawanie numeru telefonu, ponieważ to również bardzo uprości kontakt. A przede wszystkim, jeżeli ma się właśnie odbyć badanie lekarskie, takie zaproszenie na wizytę do lekarza orzecznika również może być przez telefon.
Pani rzecznik, 26% takich wniosków oszacowaliście tę liczbę 100 do tych 26 na podstawie tych właśnie osób, które mają te orzeczenia? Tych, które mogłyby mieć
na podstawie
te orzeczenia.
Tych, które już złożyły wniosek. Czyli te wnioski, które wpływały do nas od początku września, bo tak naprawdę już można było od początku września składać te wnioski. I dopiero, co prawda, ustawa ruszyła od 1 października, ale wniosków już mamy całe mnóstwo. One już są przez naszych pracowników tak naprawdę obejrzane i sprawdzone, kto będzie musiał być przebadany, kto nie musi być przebadany. I tutaj na podstawie tego, co już zrobili nasi pracownicy, możemy właśnie powiedzieć, ile jest tych osób, które będą musiały być przebadane.
Czy te osoby to świadczenie 500+, bądź też mniej troszeczkę, te uzupełniające, będą otrzymywały przez cały czas? Czy to jest jakoś przyznawane okresowo, czy właśnie, no jak to wygląda?
Wszystko zależy od tego, na ile jest orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji. To świadczenie jest ściśle powiązane właśnie z tą niezdolnością i o tym musimy pamiętać, ponieważ jeżeli lekarz orzecznik stwierdzi, że taka osoba w czasie, gdy złożyła wniosek, zostanie przebadana, została jej przyznana ta niezdolność do samej samodzielnej egzystencji na rok, wówczas również to świadczenie przysługuje tylko na rok.
I wtedy nowy wniosek trzeba składać?
Nowy wniosek, nowe badanie i ewentualnie dalsza wypłata bądź zaprzestanie
wstrzymanie
pobierania
tejże wypłaty. Tak. Dlaczego tak ważne jest to, żebyśmy te wnioski my w imieniu osób takich, bądź te osoby samodzielnie, złożyli jeszcze w październiku? To jest bardzo ważne, prawda?
Tak, dlatego że To jest świadczenie wypłacane na wniosek, tak jak szereg innych świadczeń i tutaj waży na tym data złożenia takiego wniosku. Jeżeli ustawa obowiązuje od 1 października, jeżeli świadczeniobiorca złoży taki wniosek w październiku, to to świadczenie zostanie przyznane od miesiąca października, pomimo postępowania orzeczniczego i ustalenia tutaj niezdolności do samodzielnej egzystencji, dajmy na to w grudniu, ale uprawnienia do tego świadczenia będą rozpatrywane od 1 października.
Ja nie chciałabym tak apelować, żeby państwo składali, nawet jak nie wiedzą, czy do końca przysługuje to świadczenie, ale na pewno na początek to trzeba sprawdzić to kryterium dochodowe, bo ono będzie takim najszybszym, które nam zweryfikuje, prawda, komu się to świadczenie będzie należało, a komu się nie będzie należało. A są tu naprawdę te 64 punkty, one są doskonale opisane i myślę, że na stronach internetowych można je znaleźć i sprawdzić sobie, jakie rzeczy wchodzą nam do tych 1600 zł. Bo to nie tylko renta, nie tylko zasiłki, nie tylko różnego rodzaju stypendia, ale również zwroty kosztów przyjazdu, zwroty kosztów zakwaterowania. Bardzo dużo rzeczy takich, o, renta socjalna, zasiłki stałe, okresowe, stypendia ministra, stypendia doktoranckie nawet, proszę państwa. Chociaż, bo niezdolność samodzielnej egzystencji wcale nie oznacza nieumiejętności, na przykład niemożliwości uczenia się bądź zdobywania wiedzy. To też warto wziąć pod uwagę. 744-22-22 nasz numer telefonu jeszcze przez kilka minut do państwa dyspozycji. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o świadczeniu 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i właśnie takich, których nie dotknęłyśmy jeszcze tutaj w naszej dyskusji, a mianowicie osoby, którym przyznana jest renta socjalna, dzieci od urodzenia niezdolne do samodzielnej egzystencji, ale już pełnoletnie. Takie oświadczenia mają, ale ich sytuacja jest różna. Na przykład niektóre mają renty rodzinne po rodzicach. To wchodzi do tego kryterium dochodowego, bo już wiemy, że renta socjalna to 1100 i nic więcej, więc one na pewno powinny to świadczenie otrzymać.
Jeżeli taka osoba pobiera rentę socjalną, to my już na pewno wiemy, że jest to osoba pełnoletnia, czyli jeden z warunków jest na pewno spełniony. Jeżeli jeszcze jest przy rencie socjalnej wypłacana renta rodzinna po zmarłym rodzicu, a to dziecko stało się niezdolne do pracy całkowicie, bądź też niezdolne do samodzielnej egzystencji w okresie uprawniającym właśnie do tej renty rodzinnej, czyli przed 16 rokiem życia, bądź też w czasie nauki do 25 roku życia, to ta renta rodzinna, która jest przyznana po tym zmarłym rodzicu, nie wchodzi do tej puli tych 64 punktów, które są wymienione, nie jest brana pod uwagę jako ten próg dochodowy. Ta renta rodzinna jest łączona z rentą socjalną. Renta socjalna nie może być wyższa niż 1100 zł, ale w przypadku wypłacania jej razem z rentą rodzinną może być niższa. I wówczas, jeżeli renta socjalna stanowi uzupełnienie kilkuset złotych tylko, bo może się tak zdarzyć, że renta rodzinna plus renta socjalna nie mogą przekroczyć kwoty 2200. To jest 200% najniższej emerytury. Jeżeli renta rodzinna wynosi 1800 zł, to renta socjalna jest płacona tylko w kwocie 400 zł. I tylko takie próg jest przyjmowany, tak, do przyznania tego dodatku 500+.
Ale myślę, że bardzo ważna rzecz, którą musimy podkreślić jeszcze, gdyż już niestety czas nam się kończy i podkreślmy ją bardzo ważna. To jest bardzo ważne moim zdaniem. To po pierwsze, że mówimy o kwotach brutto. Państwo operują kwotami netto. Wszystkie telefony, które otrzymywałyśmy dzisiaj, mówiły: mam rentę taką, mama ma taką rentę. To wszystko, te wszystkie kwoty to są kwoty netto. Warto je obejrzeć z tej drugiej strony, czyli chyba z decyzji musimy się tego dowiedzieć, prawda?
Z decyzji waloryzacyjnej najlepiej. Tam jest podane ostatnie kwoty świadczenia.
I jeszcze druga rzecz ważna, a mianowicie, że to nie jest świadczenie, które przyznają nam z urzędu. Czyli nawet jeżeli, tak jak nasza ostatnia słuchaczka, dziecko jest niepełnosprawne od urodzenia, ma to orzeczenie o tym, że jest niezdolne do samodzielnej egzystencji od zawsze. I w zasadzie pani spełnia wszystkie kryteria, to i tak ten wniosek należy złożyć.
Tak. Niestety tak.
Niestety tak. I to też jeszcze ważne, co pani tu też mówiła i podkreślmy to, bo nie wiem, czy wybrzmiało na antenie, że te osoby, które teraz starają się na przykład o rentę, prawda?
Tak. Proszę. Te osoby, które w tej chwili starają się rentę, lekarz orzecznik może w momencie orzekania orzec też niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Ale nie musi.
Ale nie musi. Ale jeżeli takowe orzeczenie zainteresowany otrzyma, to w tym momencie może on się ubiegać również, złożyć wniosek o to świadczenie uzupełniające.
Ale też musi złożyć.
Ale też to jest na wniosek zainteresowanego, żeby pamiętać, że przy decyzji przyznającej nie zostanie przyznane mu to świadczenie uzupełniające z urzędu.
I jak najszybciej składamy wnioski, bo jeżeli złożymy je w październiku, to wypłata będzie od października. Nawet jeżeli okaże się, że czegoś nam brakuje, że to zaświadczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji dostaniemy dopiero w grudniu, bo już wiemy, że będą kolejki do lekarzy orzeczników, wygląda nam na to, to i tak będzie potem wyrównanie od października, ale jeżeli złożymy w listopadzie, to można do wypłaty oczekiwać tylko od listopada, prawda? I im dłużej będziemy na to czekać, tym dalej będziemy otrzymać tę wypłatę. Dziękuję paniom bardzo serdecznie, wszystkich naszych słuchaczy, którzy nie są usatysfakcjonowani albo jeszcze czegoś nie wiedzą, odsyłamy i do ZUS-u, i do KRUS-u. Wszędzie tam szczegółowe informacje państwo otrzymają. Pani Barbara Gruszewska, kierownik Wydziału Świadczeń Białostockiego KRUS, pani Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS Województwa Podlaskiego i pani Teresa Fiodorczuk, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych Białostockiego ZUS-u, były naszymi gośćmi. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Audycja Masz Prawo za tydzień, za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zostańcie państwo z nami, a do usłyszenia mówi Dorota Niebrzydowska.